Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dzień dobry Państwu. Fundacja Mocni Miłością, działająca od 5 lat przy parafii świętej Matki Teresy z Kalkuty, podjęła nowe dzieło – budowę domu Matki Teresy, ukierunkowanego na niesienie ulgi w cierpieniu fizycznym, psychicznym i duchowym, w którym pomoc znajdą osoby przewlekle chore. Jest to przedsięwzięcie wymagające zaangażowania i wysiłku wielu osób. Dlatego też, by skorzystać z dobrych wzorców, a także by wzmocnić ducha, ksiądz Włodzimierz Guzik, proboszcz parafii świętej Matki Teresy z Kalkuty, zaprosił do Kalisza siostry dominikanki z Broniszewic, by podzieliły się z wolontariuszami fundacji doświadczeniami związanymi z budową domu chłopaków. Budową, która dzięki spektakularnej akcji medialnej sióstr i ich zaangażowaniu zakończyła się sukcesem, mimo wielu wcześniejszych problemów, zwłaszcza finansowych. Do Broniszewic trafiłem pierwszy raz z mikrofonem 2 lata temu, gdy budowa domu chłopaków była na etapie stanu surowego zamkniętego i inwestycje czekało jeszcze wiele niewiadomych. Mam zaszczyt rozmawiać z siostrami, które tutaj żyją, mieszkają, pracują, pomagają młodzieży. Moimi rozmówczyniami są siostra dyrektor.
Siostra Regina.
Siostra Paula.
Siostra Tymoteusza.
I siostra Eliza.
Siostry dominikanki trafiły do Broniszewic gdzieś około roku 1918. Tutaj podjęły pracę w parafii i zajęły się też młodzieżą, prowadząc kursy dla młodzieży tutaj miejscowej, żeńskiej, gotowania, szycia i też pomoc chorym. To była taka główna dziedzina. W charyzmacie naszego zgromadzenia mamy takie zadanie, podnoszenie oświaty środowiska, więc na tej bazie siostry starały się miejscowej młodzieży pomagać, ucząc takich też zwyczajnych jakichś zadań i pomagać też w zdobyciu wykształcenia. Później, kiedy siostry już jakby zadomowiły się tutaj w tej miejscowości, otrzymały na własność pałac, w którym się obecnie znajdujemy, i podjęły też tutaj opiekę nad sierotami I wojny światowej. Ta praca z dziećmi trwała do II wojny światowej. Wiadomo, że wojna te plany zmieniła. Siostry musiały opuścić pałac. Po II wojnie światowej znowu siostry podejmują opiekę nad sierotami kolejnej wojny. I tak do 1950 roku siostry prowadzą sierociniec. Czasy komunistyczne postawiły siostry przed nowym zadaniem. Dzieci, którymi siostry się zajmowały, a trzeba zaznaczyć też, że to były dzieci zdrowe intelektualnie, zostały przeniesione do państwowych domów dziecka, natomiast siostry wtedy podjęły opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi. Przyjęły tutaj około 80 chłopaków niepełnosprawnych intelektualnie. Cały czas nieprzerwanie siostry też prowadzą taką działalność parafialną. Pomagają przy kościołach, są tutaj 2 parafie, więc siostry przy jednym i przy drugim kościele służą pomocą. Też katechizują w szkole. Natomiast takim głównym zadaniem od tego 50 roku jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi.
To jest do dnia dzisiejszego taki rodzaj opieki właśnie.
Tak.
I pytanie chyba do siostry, która zajmuje się finansami. Z czego się utrzymuje ten ośrodek? W czasach kapitalizmu, który nas dopadł w tej chwili, naprawdę niepokojące pytanie i zawsze troska o ten byt podstawowy istotna. Z czego się utrzymuje ośrodek?
Dzieci, które przyszły do naszego domu przed rokiem 2004, utrzymuje państwo, czyli mamy taką dotację państwową, natomiast wszystkie dzieci, chłopcy, którzy przyszli do naszego domu po roku 2004, są finansowani bądź przez rodzinę, bądź przez gminę, z której pochodzą. Natomiast jeśli chodzi o życie, to ani dotacja, ani te dofinansowania rodziców czy gmin nie wystarczają na życie bieżące, bądź na jakiekolwiek inwestycje większe, więc dzięki dobroczyńcom ten standard domu jest taki w normie. Nie musimy się martwić, ale to tylko naprawdę dzięki dobroczyńcom, którzy tą dotację uzupełniają.
Bój o to, by siostry zostały tutaj w Broniszewicach, trwał po II wojnie światowej nieustannie. Oraz brakowało pieniędzy, nagle się pojawiały, znikały. Nawet siostry były skłonne darować państwu ten pałac, by tylko móc tutaj działać. W tej chwili sytuacja jest trochę lepsza, ale wiem, że mimo tego, że budynek wymaga cały czas remontu, jest to zabytek, siostry podjęły jeszcze jedną inicjatywę. Budowę domu dla chłopaków. Która z sióstr o tym opowie?
W tym domu już jest ciasno dla tych 56 chłopców. W związku z tym jakby podjęłyśmy taką decyzję, no byłyśmy zmuszone do tego, żeby jakąś tą sprawę rozwiązać. Albo oddać chłopców do domu w pomocy społecznej państwowych, albo walczyć o ich bycie tutaj w ich domu, bo w większości oni są tutaj od swoich takich najmłodszych lat, nawet od urodzenia.
I podjęłyście wyzwanie, budowę nowego domu.
Tak, podjęłyśmy takie wyzwanie. Bardzo się modliłyśmy na początku i ostro dyskutowałyśmy, co z tym zrobić, wiedząc, że nie mamy ani grosza na koncie na budowę nowego domu, że czasami na bieżące życie musimy skądś organizować pieniądze i dodatkową pomoc. Ale jedna z naszych sióstr otworzyła Pismo Święte i znalazła odpowiedź. Szukajcie, a znajdziecie. I jakby od tamtej pory zaczęłyśmy szukać.
Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka, gdyby wszyscy byli silni jak konie, gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości, gdyby każdy miał to samo, gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny.
Po 2 latach, gdy budowa domu została już zakończona, siostry chętnie dzielą się swą radością i doświadczeniem z innymi, którzy podejmują podobne wyzwania. W Kaliszu gościliśmy siostrę Tymoteusze i siostrę Elizę. Zapraszam Państwa na relacje z tego spotkania.
To, co mam i to, czego nie mam nawet.
Spotykamy się w naszym gronie fundacyjnym. Dzisiaj cieszymy się szczególnie z obecności sióstr, siostry Tymoteuszy i siostry Elizy. Wszystkim nam znane z domu chłopaków i z tego niesamowicie wielkiego dzieła, jakim jest ten dom i wszystko, co się właściwie wokół niego dzieje. Bo to, że im się udało tylu fantastycznych ludzi zaangażować, to jest tylko przykładem na to, jak można działać. Że można być człowiekiem otwartym na różnych ludzi, różne środowiska, różne też media. Trochę siostrom zazdrościmy już, że siostry są po tym wszystkim, prawda, już mają ten swój sukces, tak myślę, że go można ująć. No ale z drugiej strony my mamy taki dreszczyk niepewności trochę, ale też taki dreszczyk związany z tym myśleniem, ale ciekawe, jak to z nami będzie, nie? Albo ciekawe, jak nam to pójdzie. Jak Pan Bóg chce nam to wszystko pomóc przeprowadzić. No i patrzymy w sióstry kierunku, mając świadomości, że może też byśmy chcieli tak jak Wy.
Jest nam szalenie miło, że Państwo zechcieli się tutaj spotkać. W ogóle gratulujemy i zazdrościmy takiego fajnego księdza proboszcza, który myśli o drugim człowieku i o tym, żeby Kościół kojarzony był z miejscem, które dba o te osoby, które już se same nie radzą, bo ten dom ma służyć takim osobom. I w ogóle Państwu bardzo gratulujemy, że gdzie można sobie dostatnio ułożyć życie i zajmować się sobą i wyjazdami, a można też spożytkować to życie, myśląc o drugim człowieku. My Wam zazdrościmy, że wszystko przed Wami, bo ja to bym chciała przeżyć tę przygodę jeszcze raz. Powiem tak, że na pewno fajnie świętować sukces, bo on był okupiony ogromnym cierpieniem i łzami i to, co ludzie jakby zobaczyli, że rozpoczęło się filmikiem na Światowy Dzień Pingwina, to się nic wtedy nie rozpoczęło. To był jakby moment przełomowy, w którym myśmy już powiedziały Panu Bogu, że my już wymiękamy, my już sił nie mamy, bo jeździłyśmy na kwesty co niedzielę z siostrami. Praca przy tych chłopakach to być może Państwo sobie zdają sprawę, że nie jest łatwa. Tam była harówa od poniedziałku do piątku, właściwie od poniedziałku do niedzieli, tylko że my w sobotę wsiadałyśmy w auta różne części Polski, a nawet i za granicę, czy tam nawet tam za ocean się raz wybrała Tymka, co wcale niektórzy jej zazdrościli, ona przeżywała to traumatycznie, bo to właśnie tego tak wygląda, że jest wszystko fajnie. I naprawdę byłyśmy wyczerpane, powiedziałyśmy szefowi naszemu, że
Sorry, stworzą nas jako kobiety. Kobiety mają pewną ograniczoność, jeśli chodzi o siły fizyczne, i jako facet musi się nami zająć i coś z tym zrobić, bo z językiem na brodzie wracałyśmy z tych kwest, stojąc w mrozach, w upałach pod tymi kościołami, gdzie no nie tylko była życzliwość, to czasem były wyrzuty, co wy tutaj robicie, po co kościołowi jeszcze pieniądze, od Rydzyka weźcie, obrzucane byłyśmy no nie tylko miłymi spojrzeniami. I tak jak mówię, już coraz mniej tych sił było, aż w końcu doszło do takiej głupawki, gdzie żeśmy sobie poświętowały ten Światowy Dzień Pingwina. Co się okazało, że w tej słabości Pan Bóg zadziałał tak bardzo mocno, spektakularnie, bo co się wydarzyło? Myśmy a propos tego filmiku mogły opowiedzieć o tym, co robimy, czyli budujemy ten dom dla chłopaków, bo media kiedy się zgłosiły do nas, to o, jakie fajne siostry filmik nakręciły, a ja mówię, czy możemy, oni tak, czy możemy to udostępniać, o tym opowiedzieć? Ja mówię, tak, pod warunkiem, że powiecie, że budujemy dom dla chłopaków. Ojej, coś fajnego jeszcze tam robicie, no to fajnie jest sprawa. I w ciągu tygodnia zjechały się wszystkie media, jakie są możliwe. I to było niesamowite, bo zarówno i telewizja publiczna, i niepubliczna, i konkurencja, i radio, i prasa, i to było niesamowite, że miałyśmy możliwość powiedzenia i jakby powiem tak, przez bardzo długi czas musiałyśmy zbierać ten pierwszy milion pod kościołami, a dzięki mediom pozostałe 6 milionów pozyskałyśmy no prawie bezwysiłkowo. To już nie płakałyśmy. No, trzeba było czasem pojechać do Warszawy, żeby opowiedzieć o tym domu, ale to był niewspółmierny wysiłek, gdzie doświadczyłyśmy tego, że po dwuminutowym filmiku o domu, to było akurat w programie Warto Rozmawiać, na naszym koncie pojawił się milion w ciągu miesiąca, a my ten milion to żebrałyśmy chyba z 3 lata, nie? Ten pierwszy, więc taka jest siła mediów i to jest niesamowite, jeżeli coś dobrego się zadzieje, nie bać się o tym mówić i na pewno wykorzystywać od najdrobniejszych mediów aż po te wielkie, bo kiedy się już coś zaczyna dziać, to jest bardzo istotne. Ale co jest tym najistotniejsze, to, że my nie miałyśmy żadnego planu, biznesplanu, nic żeśmy nie zaplanowały w związku z tą budową. Niektórzy nas podejrzewają aż o takie moce i taki profesjonalizm, ale nic takiego nie było. Byli po prostu chłopcy, którzy za 2 lata mieli stracić dom. Byłyśmy my, bez pieniędzy. No i na szczęście był Pan Bóg. Przy okazji urzędnicy, którzy oczywiście nam odmawiali ze wszystkich stron. I to dla nas było oczywiste, pójdziemy sobie do urzędników. Kto się nie zlituje nad 56 niepełnosprawnymi chłopcami? Przecież to jest aż grzech nie pomóc takim chłopakom. No ale się okazało, że stawało się to normą w każdym urzędzie, że my odchodziłyśmy z kwitkiem, słysząc takie czasem absurdalne informacje, typu, że no nie, no państwo kościołowe nie jest w stanie pomóc, nie ma takiego kanału, że może pomóc.
Jakiś kanał był, tylko my nie mogliśmy do tego kanału dotrzeć. Ale te media jeszcze, ja bym chciała jeszcze wtrącić do tych mediów, że dziennikarze bardzo często mówili nam później o tym, że mówiąc najpierw o tych pingwinach, bo oni tak naprawdę przyjechali, żeby z nami przeprowadzić wywiad na temat tych pingwinów, przemyciłyśmy coś bardzo istotnego, pokazałyśmy godność osoby niepełnosprawnej. To, że osoby niepełnosprawne mają prawo wręcz żyć normalnie w społeczeństwie. To, że te dzieci, jeżeli chodzi o ich serca, one niczym nie różnią się od zdrowych dzieci. Że oni tak samo reagują, tak samo się śmieją, mają takie same pragnienia, potrzeby. Czasami się pokłócą, pobiją, lubią się bawić też wspólnie. I przy tej okazji pokazałyśmy to osoby niepełnosprawne. I jakby do tej pory cały czas to trwa, że te osoby niepełnosprawne stały się takim, dla mnie osobiście, takim pięknem w społeczeństwie.
Też mają moc przemieniania ludzi, bo tam dziennikarze nam płakali na podwórku w ogóle, nie? Kiedy wchodzili, no to jeszcze się trzymali, wychodząc od chłopców płakali. Więc ja zawsze mówiłam, jest, będzie fajny materiał, bo oni tak bardzo doświadczali mocy tych chłopaków takiej. To są ludzie, którzy naprawdę przywitają się jednakowo z każdym z Państwa, którzy byście tam weszli, jednakowo przedszkolaka przywitają, jednakowo prezydenta Polski. Oni nie różnicują ludzi, że ten jest jakiś bardzo ważny, ten jest mniej ważny, dla nich każdy człowiek jest bardzo ważny. To jest niesamowite. Przede wszystkim oni też nas nauczyli nie kategoryzować sobie ludzi, że a ten pan to jest z PO, ten z PiS, a ten w ogóle nie wiem, tam jeszcze z czegoś. W związku z tym rozmawiamy, z tym nie, tego nie wpuszczamy. No w ogóle to jest no, taka czysta Ewangelia w praktyce, którą myśmy też od nich nabyły. I przy nich nam łatwiej tak naprawdę. ludzie próbowali nas czasem zaszufladkować, ale chłopacy nie pozwalali siebie szufladkować. A przy okazji nas, bo on się ucieszył krawatem pana
prezydenta miasta.
Prezydenta miasta, powiedział, ale masz fajny krawat.
Jesteś przystojny.
No, jesteś przystojny. A do pana dziennikarza z TVN-u podszedł, mówił, o, na pewno masz pieska. Tak, mama, jak ma na imię twój piesek? No i no w ogóle... No zupełnie, no takie zwyczajne człowieczeństwo. I chciałabym powiedzieć o tym, że tak naprawdę to cały czas mamy wdzięczność Panu Bogu i tą wdzięczność, teraz ten dług spłacamy Panu Bogu, mówiąc o nim, że jest naprawdę wspaniałą osobą, jest bardzo kochającym i na pewno nigdy nikogo nie zostawia w potrzebie. I jeżeli Państwo chcecie myśleć o drugim człowieku, to na 1000% to się uda i my się już czujemy zaproszone na otwarcie i poświęcenie Waszego domu. Skoro nasz powstał w 2 lata, to nie widzę przeszkód u Pana Boga, żeby Wasz również powstał w takim czasie. Kiedy stałyśmy właśnie w takiej sytuacji, od odmów z wszystkich stron, kiedy zobaczyłyśmy, że społeczeństwo wcale nie jest takie happy na osoby niepełnosprawne, że to fajnie, że się zajmujecie, ale my nic do tego nie mamy i raczej nie mamy środków, żeby wam pomóc, no to wiadomo, że zostaje Pan Bóg, już tylko sam Pan Bóg, taki Pan Bóg, który musi się stać realny, bo realnie za coś musimy wybudować ten dom. I pytałyśmy go wprost, skąd mamy wziąć tą kasę? Wiadomo, Pismo Święte, otwieramy. Było słowo, szukajcie, a znajdziecie. I to było najważniejsze, na tym żeśmy się oparły, że znajdziemy. Była obietnica, że znajdziemy. Nie patrzyłyśmy za bardzo na to, szukajcie, tylko że znajdziecie. Jedyną formą znaną nam na szukanie pieniędzy to były kwesty, więc rozpoczęłyśmy naszą przygodę jeżdżenia po parafiach. I dla mnie to było oczywiste, że no, tam pojedziemy sobie do jakichś 10 parafii, na pewno w tej 10 czy tam 9 jakiś pan biznesmen, przecież ludzie mają tyle pieniędzy, powie się, o, w ogóle po co się martwicie, wykładam wam te 5 milionów, w ogóle się już nie martwcie o nic. No i proszę sobie wyobrazić, że była 20 kwesta, 30, 40, 50, 60. Nikogo takiego na naszej drodze nie było. Trochę tam do szefa właśnie miałyśmy żalu, no bo ileż można w nieskończoność. Przecież tych ludzi bogatych tak się słyszy, że tutaj jakiś biznesmen coś sfinansował, tutaj w międzyczasie powstało Centrum Jana Pawła II, tam Świątynia Opatrzności Bożej, a tutaj nic. No ale Bóg powiedział, że znajdziecie te pieniądze. No i właśnie zupełnie w nieoczekiwany sposób te media się pojawiły. I proszę uwierzyć nam, że nawet z powodu tego, że było tyle mediów i tyle osób, które usłyszały o tym domu, też nie było jakichś bardzo spektakularnych kwot. Dom powstał z bardzo małych kwot, ale to, co sobie uświadomiłyśmy przy otwarciu domu, kiedy mogłyśmy wysłać zaproszenia do ponad 5000 osób na to wydarzenie, że my zyskałyśmy coś więcej niż pieniądze, że jakby taki jakiś jeden pan biznesmen się pojawił, który by nam dał te 5 milionów, to z kim my byśmy świętowały to otwarcie domu? A tak, no musiałybyśmy wysłać tylko jedno zaproszenie do pana i on by z nami świętował. A uświadomiłyśmy sobie, że zyskałyśmy coś więcej, czyli zamiast jednego pana z milionami, to milion, parafrazuję, milion osób z przysłowiową złotówką. I to jest coś więcej. Otrzymać drugiego człowieka to jest coś więcej, czyli budowanie takiej rodziny wokół tego, co się dzieje, naszego domu, to było coś niesamowitego, a budowałyśmy w taki sposób, że otrzymując wpłaty na konta, wysyłałyśmy do każdego podziękowanie, takie zawsze ręcznie pisane. Starałyśmy się, żeby to nigdy nie było jakoś szablonowe, tak jak dostajemy te sterty reklam, których się w ogóle nie chce czytać. To umiałyśmy i to zajmowało nam sporo czasu. Siadałyśmy z siostrami, pisałyśmy do tych osób kartki, podziękowania, czyli żeby każdy poczuł się serdecznie włączony jako członek tej rodziny, tego domu budowniczy. I to myślę, że przysporzyło nam tych najbardziej wiernych, nie?
I oni zostali jeszcze.
Oni są do tej pory, ale powiem, jakimi znakami Pan Bóg nam towarzyszył. Nic nie było oczywiste. Wszystko wskazywało na to, że muszą te dzieci zostać z nami, a wszystkie znaki na niebie i ziemi mówiły coś innego, że ciągle tych pieniędzy nie było, ciągle nikogo z tymi milionami, to czas tak nas goni.
Emocje wchodziły w grę, bo my jesteśmy kobietami, więc kiedy urzędnicy nam podpowiedzieli, żeby chłopców rozwieźć po innych domach, po prostu ich oddać i proszę sióstr, będzie problem z głowy, to nam się to w ogóle nie mieściło w sercach.
To nam tutaj taka gula już zaczyna
skakać. Ja sobie już wyobrażałam, że tego 3-latka biorę na rączki, że go odwożę do innego domu, stawiam za drzwiami i uciekam. No to było jakby nie do pomyślenia w ogóle dla nas. Jeszcze Jarek, który jest takim moim oczkiem w głowie w tym domu, on oficjalnie mówi do mnie mamo, też sobie tego nie wyobrażałam. Jak to zrobić? Czy zostawić go w kuchni, dać mu Coca-Colę, bo lubi i wtedy ucieknę? Nie, w ogóle nie brałyśmy tego pod uwagę.
towarzyszyły nam takie małe znaki, które odczytywałyśmy jako takie błogosławieństwo od Pana Boga. Tak, idźcie dalej, to ja Wam błogosławię. Na przykład, jechałyśmy na kwestę do Świnoujścia. Była to taka mała parafia, ale był tam zaprzyjaźniony ksiądz, bo oczywiście, żeby dostać się na kwestę, to też nie jest takie proste. Tu ksiądz proboszcz może to powiedzieć, ale takich dzwoniących, proszących o kwesty, to jest tak dużo, jak dzwoniących z reklamą. Więc księża często w ogóle odrzucali słuchawkę, nie podnosili, w ogóle powiedzieli, nie, siostro, albo nieraz mówili, proszę czekaj, wpiszemy siostrę w kolejkę na 3 lata, za 3 lata przyjeżdżajcie. No wpisywałyśmy się w tą kolejkę, mówię, za 3 lata jeszcze będziemy pewnie budować. I to nie jest też takie oczywiste, że się gdzieś zadzwoni i się ma tą kwestę, nie? To jedna siostra poświęcała nieraz parę godzin dziennie, żeby gdzieś ktoś nas tam wpuścił. Też startowałyśmy do księży znajomych, którzy wiedzieliśmy, że nam nie odmówią. No i ten ksiądz mówi tak, siostry, przyjedźcie. Mówi, to jest taka nieduża parafia. Tam siostry przed wami tam zbierały, to tam 2700 uzbierały. A my mówimy, no dobra, no to żadną kwotą nie gardzimy. No 2700, mieć a nie mieć, no to, z czegoś trzeba zbudować ten dom. Z czegoś musi się uzbierać ta kwota. W ogóle nigdy nie byłyśmy wybredne i bardzo wdzięczne za każdą możliwość tam kwestowania. No i na przykład, będąc na tej kwestie, mając świadomość, że Najwięcej, ile można zebrać, to pewnie te 2700. Podliczamy na koniec dnia, a tam jest 11 tysięcy. I ten ksiądz mówi, co? Mówi, jeszcze tutaj nikt tyle nie zebrał. Więc dla nas to był taki kop, nie? Taki kop dla nas z jednej strony, taki, że fajnie. A z drugiej strony informacja od ludzi, że tak, jesteście potrzebne. To jest potrzebne w kościele. To było niesamowite. Z trzeciej strony, że Pan Bóg nam błogosławi. Pojechałyśmy do Londynu, no bo oczywiście nasze myślenie było takie, tam za granicą to ludzie mają kasę, na pewno więcej, tam się dostać. Dzwonimy do takiej parafii w Londynie, ktoś tam nam powiedział, że to jest największa parafia, taka polska oczywiście, że tam się dostać, to próbujcie. No zadzwoniła Tymka, ksiądz powiedział, za 3 lata najwcześniej. Dobra, niech nas ksiądz wpisze w tą kolejkę za 3 lata. Po chwili okazało się, że...
Zadzwoniłam na inną parafię. Na tej innej parafii ksiądz powiedział, że przyjmie nas jeszcze w tym roku kalendarzowym. Ale w listopadzie, bo...
W takiej mniejszej parafii.
Tak, bo w listopadzie, ponieważ wiadomo, lato, fajni ludzie przyjeżdżają, a nie tam jakieś dzieła charytatywne, pieniądze zbierać. No tak w listopadzie, po wszystkich świętych, to jeszcze... A przed świętami, no to jeszcze może ludzie coś odłożą na święta, to coś się podzielą. I okazało się, że moja koleżanka z mojej parafii, właśnie spod Sandomierza, mieszka w Londynie i należy do tej parafii, właśnie do księdza. I tak się jej zwierzam, że wiesz, dzwoniłam na tą drugą parafię, ale niestety za 3 lata dopiero, a fajnie byłoby razem. Ona miała telefon na głośno mówiący, okazało się, że mieszka z dziewczyną, która zna się z Elizą. Więc to w ogóle taki zbieg okoliczności niby.
Dwie koleżanki mieszkały ze sobą.
Nasze koleżanki, ale...
Które były nasze... Jedna moją koleżanką, druga Tymki.
To było tak już fajne. I ona mówi, co? Ja tam się udzielam w każdą niedzielę, a on będzie to za 3 lata. Ma w listopadzie nas przyjąć, zaraz tam zadzwonię do nich, o tych księży. Oj, to ona w tym czasie, jak my byliśmy jeszcze na głośno mówiącym, zadzwoniła i mówi, siostry przyjeżdżają 16 listopada, więc proszę, żeby kwesta była 16 listopada, bo ja też już nie będę taka dobra dla parafii. I była kwesta 16 listopada, dwie.
I to ta,
jednocześnie.
Do której 3 lata trzeba było oczekiwać. No i super. Proszę sobie wyobrazić, jesteśmy na tej kwestii w Londynie, w tych dwóch parafiach równocześnie. I tam jest taka zasada, że jakby funduszami parafii nie zarządza ksiądz, tylko rada parafialna. Więc księża w ogóle nie dotykają tych pieniędzy, ani ci, co kwestują, też ich nie widzą, tylko tyle, co stoją pod kościołem z tym koszyczkiem. I ci państwo mówią tak, z tej rady parafialnej, że w poniedziałek jest liczenie, ale tyle siostry mają, bo tak widzieli po worku, że tak dużo mamy, to niech siostry nam przyjdą pomóc. Czy mogą nam siostry przyjść pomóc, podliczyć to? No powiemy, że tak, może chętnie. Liczymy te pieniążki.
I naprawdę nie było końca. To było tak nudne, nie mogłyśmy wszystkich pieniędzy. I mi się już te papiery po prostu...
No i jak skończyłyśmy to podliczanie, to ksiądz proboszcz wpadł i tylko mówi tak, ja to tylko chcę wiedzieć, czy przebiłyście kwotowo Hołownię? Bo Hołownia to ma zawsze najwięcej. Co tu przyjeżdża, to bije rekordy zbiórek, nie? No a my mówimy kwotę, a on mówi, przebiłyście go. I dla nas to też był taki fajny znak, nie? Że dla ludzi jest ważne to, co się robi dla drugiego człowieka. Że to nie jest im obojętne. Że te kwoty to też mówiły coś o tym, co ludzie myślą o tych niepełnosprawnych. O tym, co się dla nich robi. To było niesamowite. Pojechałyśmy do Irlandii. Też bez języka, nie, tak z tym angielskim, to tam tylko how are you i fine thanks.
I'm hungry mnie nauczyłaś.
I'm hungry się nauczyłam Tymkę, żeby...
Ja jestem zawsze głodna.
Nie zginęła z głodu. No i to była akurat nasza pierwsza podróż zagraniczna, gdzie tam sobie kupiliśmy bilety, tam na lotnisko jechałyśmy, myśląc, że to jest tak jak na peronach i wsiadanie do pociągu. Okazało się, że to jest bardziej skomplikowane, te przejście przez jakieś bramki, obprawy. Myślę, Boże, jak my sobie poradzimy? Nagle, proszę sobie wyobrazić, podchodzi jakiś mężczyzna do nas i mówi tak, siostry dominikanki? Tak, no jeszcze wtedy tak niewiele osób wiedziało, kto to są dominikanki. Tak, tak, a ja jestem ojcem dominikaninem. Dokąd siostry lecą? Do Dublina. To ja też lecę do Dublina. I okazało się, że tym samym lotem. On nas wszędzie przeprowadził, w tym Dublinie wysadził, zadzwonił do tego przeora, który miał nas tam odebrać w tym Dublinie. My byśmy tam zginęły jak ciotki w Czechach. Absolutnie tak. To kolejny znak Pana Boga, że się troszczy. Miałyśmy tam nocować w tym Dublinie u sióstr klauzurowych, wszystkie tam irlandzki. No dobra, to jesteśmy. No jak my się dogadamy? No nie wiem, bo tam trzeba było przynajmniej dogadać godziny posiłku, nie? Jakoś tam przyjścia, wyjścia. No ale mówimy, dobra, jakoś musimy.
Na migi pokażemy.
Nagle się okazuje, że ta siostra jedna, taka na furcie co była, jak usłyszała, że my z Polski jesteśmy, to mówię, a u nas do tego ojca, który nas tam przywiózł po angielsku, że tam jest jedna Polka. Okazało się, że tam jest jedna Polka wśród tych sióstr. No i miałyśmy bardzo fajny pobyt tam u nich, bo ona nam we wszystkim pomogła. Mało tego, siostry się jeszcze dorzuciły do tego dzieła, to było też takie niesamowite. Więc to był kolejny taki znak od Pana Boga, że się bardzo troszczy, nie? Że nie pozwoli nam zginąć, gdziekolwiek byśmy pojechały, to żebyśmy się nie martwiły. Przyszedł czas na rozpoczęcie tej budowy, czyli mamy jakąś kwotę, mamy milion na koncie, rozpoczynamy budowę, koszt budowy 7 milionów, no ale my ją rozpoczynamy. Nie ma co. Trzeba ufać Bogu do końca i to nie jest wcale takie proste, prawda? Bo człowiek chciałby mieć te 7 milionów na koncie i rozpoczynać sobie tą budowę. A my mówimy, no dobra, rozpoczniemy ją, będzie stan surowy, najwyżej będziemy czekać na jakieś kolejne cuda. I chyba największym cudem było to, że nigdy nie było przerwy w tej budowie. Że jak ją rozpoczęłyśmy, tak rozpoczął również z intensywnością jakby to wspieranie Pan Bóg. I właśnie wtedy przyszły z pomocą media. I to jest dla nas też niesamowita przygoda, doświadczenia tego, że dobroczynność, pomaganie drugiemu człowiekowi jest ponadpolityczne i jest w ogóle świadectwem też dla ludzi, którzy są na Kościół tak, no tak średnio się zapatrują, nie? Którzy wypominają to wszystko, co jest złe Kościołowi, a tutaj tak milkli wszyscy. To też jest jeden z cudów, opowiem. W którą sobotę wpada tak dużo nam pieniędzy przez Dotpeja. Taka informacja na mailu się wtedy pojawia, nie? Że pieniądze wpływają, no bo bank jest zamknięty w sobotę, nie informuje. Patrzymy tak 10 tysięcy, za chwilę 20 tysięcy. Co się dzieje? Nigdzie nie było żadnego programu. Na wieczór jedna z pań, taka nasza dobroczyńczyni, mówi, czy wyście widziały artykuł? I jak myśmy przeczytały, tam padły parę zdań na temat tego domu. Pani Dorota napisała parę słów. Ona była jakoś poruszona po spotkaniu z nami, że chyba po 2 miesiącach się pojawił ten artykuł i ona napisała tyle, że jej agnostycyzm, dobrze mówię, wobec Kościoła
milknie,
kiedy patrzy na te siostry. Więc to było niesamowite. I to zdanie zaważyło na tym, że na naszym koncie się pojawiło bardzo dużo pieniędzy, że ona dotarła do jakichś ludzi, najprawdopodobniej spoza też Kościoła, nie związanymi blisko z Kościołem, którzy wsparli to dzieło. Tego typu rzeczy pokazywały nam, że dobroczynność jest uniwersalna, jest ponad podziałami, jest ponad wyznaniami i że to było fenomenem dla wielu ludzi, że ten dom, na otwarciu tego domu, na jednej scenie wystąpił Pan Pospieszalski, który jest bardziej utożsamiany z konserwatystycznym takim podejściem w Kościele i Pan Krzysiu Skórzyński, który jest z faktów TVN, że to się da w Polsce.
Śpiewali w chórze
tak
razem.
Tak podzielonej, że to się da. Są naszymi wielkimi dobroczyńcami i też takimi serdecznymi. Zaprosili nas też do relacji ze sobą, więc to było takie niesamowite i to dla ludzi był też ogromny znak, nie? Że tu działa Pan Bóg, że nie da się go w jakąś partię zamknąć, w jakieś myślenie takie bardzo szufladkowe, to myślę, że to jest jeden z największych cudów, jakie się wydarzył w tych Broniszewicach. To, że w ogóle Broniszewice, to jeszcze Państwu tak powiemy, że każdy się modlił, żeby tam nie trafić. Tymka się modliła, ja się modliłam, żeby
tam... Ja dowiedziałam się, że tam nie ma autobusów nawet. To... I jeden sklep GS-u, to też prawie zemdlała.
I jest to takie miejsce tak zwane, no też troszeczkę wykluczone. Często siostry się tłumaczą, że one są za wrażliwe, żeby służyć tym chłopcom, no, że one są do wyższych rzeczy stworzonych. Ja akurat bardzo mi imponowała zawsze matka Teresa z Kalkuty, która robiła zupełnie co innego, prawda? I przez to jest wielką kobietą, nawet noblistką. To mi zaimponowało, że kiedy już tam się zjawiłyśmy, Pan Bóg jakoś tak to poskładał, nasi przełożeni również, ja to w sumie sama poprosiłam o te Broniszewice, żeby tam pomóc, że to miejsce takie niechciane, takie Betlejem niechciane, że ono było źródłem też wielu takich małych nawróceń dla ludzi, takich ciepłych myśli o Kościele, dobrego spojrzenia na osoby niepełnosprawne. Teraz mi siostry mówią, jak to można nie chcieć iść do Broniszewic? Teraz tak mówią, jak to można nie chcieć iść do Broniszewic? Ja mówię, no tak było. Dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych i z takiej małej miejscowości naprawdę potrafił wypuścić ogień, który zapalił wielu ludzi i nam pomogli. To wszystko jest nieusystematyzowanym planem biznesowym. Pan Bóg jest najlepszym planistą biznesowym. Myślę, że jeżeli ja bym miała cokolwiek komukolwiek powiedzieć, jeżeli ktoś buduje, to tylko Pan Bóg i tylko zaufanie i rozpoczynanie. W ogóle nie czekanie na uzbieranie tej kwoty, tylko zaczynanie i już taka przepaść ufności Panu Bogu, że On się wszystkim zajmie. Jeżeli tak zrobił wobec nas, no to tym bardziej tutaj, gdzie jest taka potrzeba. Nie?
Ale nie brakowało też łez. No, miałyśmy też takie noce, które były nieprzespane, gdzie poduszka była mokra. Również przez wykonawców, którzy pomimo tego, że wiedzieli, jak jest nam ciężko, że my zbieramy te pieniądze, a że te pieniądze zawsze upubliczniałyśmy na naszym portalu internetowym, bo uważałyśmy, że to będzie uczciwe wobec ofiarodawców, żeby widzieli, to mówili nam wprost, my wiemy, ile macie na koncie. Na przykład nagle ceny się zmieniały. Coś miało kosztować 200 tysięcy, kosztowało 280, bo cena wzrosła na drugi dzień. To też miałyśmy takie właśnie, bo miałyśmy tylko umowę ustną, a jeszcze nie była spisana, pisemna. Więc nauczyłyśmy się bardzo dużo przy tej budowie, ale też ja się bałam, że ja stracę takie zaufanie wobec ludzi i tego najbardziej się bałam. Szczególnie przy umowie, kiedy właśnie z jednym wykonawcą podpisywałyśmy umowę i on mówi, ale ja nie będę miał podwykonawców, czy mógłbym jeszcze tą umowę na chwilkę zabrać, coś sobie zmienić. Ja mówię, że bardzo proszę, no oczywiście, jeżeli nie będzie podwykonawców, te punkty są zbędne w tej umowie. Proszę sobie wyobrazić, że na drugi dzień się spotkamy przy podpisywaniu umowy, on mi jedną umowę podsuwa, drugą on trzyma, wszystko już przygotowane, on to już zrobił na czysto. Ja mówię, to chwileczkę, sobie tylko jeszcze ją przeczytam jeszcze raz. Czytam tą umowę, a on sobie zmienił tylko jeden zapis na pierwszej stronie. Ponieważ tam pewne prace miały się rozpocząć, no dajmy na to 26 października miały się rozpocząć, a ten pan sobie napisał, prace rozpoczną się nie wcześniej niż 25 października, a zakończą się 6 miesięcy od rozpoczęcia tej budowy. No to więc kiedy się zakończą?
I kiedy się zaczną.
A wiadomo było, że mamy jakiś czas. Więc ja mówię do niego, że widzę, że pan sobie jakiś taki dopisek zrobi. On mówi, to takie tam, nic istotnego. Ja mówię, a to ja sobie też mogę taki zrobić? On mówi, no bardzo proszę. Więc ja wziąłam długopis, napisałam, a nie później niż 26 października się rozpoczną. Więc takich sytuacji miałyśmy też bardzo dużo.
Takim prorokiem dla nas, żeby zacząć tę budowę, była taka siostra Maria, która w Ełku ona nie budowała go, tylko remontowała też dla chłopaków niepełnosprawnych i zrobiła to z taką klasą, że tam hotele spa to wymiękają. I pojechałyśmy do tej siostry Marii, jeszcze nam oczy bardziej wyszły, jak zobaczyłyśmy, co tam chłopcy mają, jak są zaopiekowani, że też byśmy chciały taki dom mieć. I ona mówi tak, a my tak, siostro, skąd siostra ma w ogóle te pieniądze? Ona mówi tak, siostro, ja nigdy nie miałam dużych pieniędzy, nigdy. Siostry, jak ja wiedziałam, że coś jest chłopakom potrzebne, to ja to zaczynałam robić, a o pieniądze miał się Pan Bóg starać. No i my postanowiłyśmy tak samo zrobić. Tutaj budowa domu, a tutaj dach jeszcze, a my mówimy tak, no to dobra. Tak działa Pan Bóg. Trzeba zaczynać. To było dla nas, zaczynajcie, a o resztę niech się martwi Pan Bóg.
Ania, jestem wolontariuszką Fundacji Moc i Miłością. Służę osobom starszym od 5 lat.
Ewa Andrzejczak, też jestem wolontariuszką w tym samym czasie jak Ania.
Honorata wolontariuszka.
Przedsięwzięcie olbrzymie. Dzisiaj mamy spotkanie z siostrami dominikankami z Broniszewic, które dzielą się swoim doświadczeniem, swoimi problemami i sukcesami z budowy domu chłopaka. W parafii Matki Teresy powstaje wielkie dzieło, dom opieki całodobowej nad osobami niepełnosprawnymi. Czym to dla pań wolontariuszek jest?
No, na pewno odczuwamy dużą potrzebę powstania takiego domu. Siostry, dzieląc się tą swoją pracą i swoim doświadczeniem, no, napawają nas taką nadzieją, że chociaż może rzeczywiście nasze umiejętności i zdolności w tym kierunku nie są duże, ale Pan Bóg nad tym dziełem czuwa i mamy taką nadzieję, że nas też obejmie swoimi ramionami i nami będzie kierował.
A mnie zafascynował sposób, w jaki ten dom powstawał i powiem szczerze, że te zbiegi okoliczności, o których siostry mówiły, że w momencie, kiedy najbardziej potrzebowały finansów, one tak jakby, to się dziwnie słyszę, tak, spadały z nieba. I że to był dla nich cel nadrzędny, który musiały zrealizować, bo one po prostu tych chłopaków, którymi tam się zajmuje, kochają jak matki. Mnie to bardzo wzruszyło.
To, co siostry powiedziały, że spotykały ludzi i że zaczęły one same zauważać to, że ludzie czują potrzebę pomocy innym.
Ja myślę, że ludzie chcą czynić dobro i są otwarci, tylko właśnie trzeba trafić, też dać im szansę na to, żeby mogli to dobro czynić.
Ogromnie ważną rzeczą jest, że to jest efekt pracy zbiorowej. Czuję się to, że jedna osoba nie podoła, że trzeba wielu osób, wielu rąk, wielu serc i umysłów, bo to się łączy ludzi o różnych profesjach, o różnych umiejętnościach i w naszej fundacji widać, że która skupia też ludzi z bardzo różnych środowisk, że wszyscy się z taką ogromną chęcią w to dzieło włączają, bo też myślimy o budowie domu takiego dla osób i terminalnie chorych, którzy bardzo potrzebują wsparcia, a bardzo często też finansowo nie są w stanie sprostać tym wymogom obecnej rzeczywistości, tak, żeby gdzieś znaleźć schronienie. I myślę, że właśnie to, że zebrała się już taka grupa ludzi tutaj, wolontariuszy, którzy zaczęli od podstaw i świadczą taką pomoc dla tych osób w ich domach, to też powstała myśl, żeby zrobić coś więcej, żeby pójść krok dalej i żeby zbudować wspólnymi siłami dom, który takim osobom pomoże.
Mamy cel, no i pozostaje nam tylko ta ufność i realizacja krok po kroku tego celu. Nie jesteśmy sami, mamy siebie nawzajem. Każdy w chwili słabości wie, że może liczyć na wolontariusza.
Dom to właśnie wspólnota, to nie tylko budynek, ale to są ludzie. Jako wspólnota tworzymy ten dom.
Nie ma odwrotu, bo już jak się zaczęło pewne dzieło, jeśli chodzi o sprawy wolontariatu, to już tak jako wspólnota okrzepliśmy. Twardo stoimy tak organizacyjnie, natomiast można pójść krok dalej i my to robimy.
Po tym, co ja dzisiaj usłyszałam od sióstr, to ja po prostu wiem, że tak będzie. Damy radę, zbudujemy ten dom.